Mój telefon jest zawsze wyciszony, ponieważ bardzo irytowały mnie dźwięki powiadomień. Uważałam, że one bardzo rozpraszają i często miałam takie sytuacje, że na przykład rozmawiałam z kimś, słyszałam powiadomienie czy z Instagrama, czy z Messengera i już miałam odruch, żeby od razu sprawdzić, kto do mnie napisał, co się wydarzyło, jaki event się zbliża. I już przestałam myśleć o tej osobie, z którą rozmawiam. Uważam, że to było bardzo toksyczne, nie tylko dla mnie jako osoby, ale również dla otoczenia, ponieważ nigdy nie byłam w 100% obecna.
Ten film został nagrany we Florencji, w której ja często bywam, ponieważ tam się odbywają targi mody męskiej Pitti Uomo, słynne, największe na świecie. I tu jest taki film z dwoma moimi przyjaciółmi. Jeden jest Włochem, drugi Francuzem. To są takie bardzo słynne postaci świata mody, bardzo szanowane. Mają też swoje konta w mediach społecznościowych o szokująco wielkich zasięgach. I tutaj na tym filmie prezentujemy garnitury z mojej kolekcji, zaprojektowane przeze mnie. Wszyscy trzej, tylko różne te garnitury są oczywiście, prezentujemy na tle przepięknej Florencji. Ja zawsze dużą wagę przykładałem do swojego ubioru i wymyślałem różne stylizacje. Fascynowałem się też kolorami, więc te moje stylizacje były zwykle z jakimiś bardzo kolorowymi elementami, co jest po pierwsze nietypowe w ogóle u nas, a po drugie było trochę nietypowe jak na mój wiek, no bo dziś ja mam 71 lat. Kiedy zaczynałem tę przygodę blogową, to miałem 60 kilka lat. No ale tak się właśnie ubierałem. I pamiętam, że syn zawsze tak obserwował te moje stylizacje i od czasu do czasu mi mówił, że tata powinieneś założyć blog i pisać o tym na blogu i pokazywać te swoje stylizacje. Ja uważałem, że to nie ma sensu, bo kto będzie chciał oglądać 60-parolatka w kolorowych ubraniach. No ale w końcu jakoś tak te jego namowy i więcej wolnego czasu spowodowały, że się zdecydowałem. I okazało się, że grono osób, które są tym potencjalnie zainteresowane, jest naprawdę bardzo duże. Ja wtedy jeszcze pracowałem zawodowo, ale już ta moja praca była taka dość luźna, miałem dużo czasu. No i postanowiłem swoją pasję, czyli klasyczną męską elegancję właśnie, przekazywać innym, dzielić się nią z innymi. I założyłem blog, a skoro założyłem blog, no to było niezbędne również posiadanie odpowiednich kont w mediach społecznościowych. No i tak właśnie człowiek, który budował mi tę stronę, ten blog, założył mi konta we wszystkich mediach społecznościowych, jakie wówczas były dostępne. Facebook to była podstawa, ale też takie jak Pinterest na przykład, czy Twitter. Później zresztą z tych kont zrezygnowałem, bo ich nie używałem zupełnie. Natomiast Facebook został i na Facebooku, oprócz tego, że mam fanpage mojego bloga, czyli jakby takie odzwierciedlenie tego, co jest na blogu, to mam jeszcze taki tradycyjny profil, jak to zwykle na Facebooku się ma.
Moja przygoda z mediami społecznościowymi zaczęła się między innymi tym, że w sumie pierwszy film do internetu wrzuciłem jak miałem z 9-10 lat. Był to taki najzwyklejszy w świecie film ze skateparku na rolkach. I w tamtym czasie na pewno bardzo spodobało mi się, no to nie wiem, to był jakiś 2009 rok, więc same początki YouTube'a. No miałem możliwość wrzucania filmów do internetu. Od tego 2009-2010 roku wrzucałem treści do internetu z po prostu takiego czystego zainteresowania. Żyłem w zwykłym, takim przeciętnym, powiedziałbym, domu, ale mimo wszystko nigdy nie miałem narzucane, co mam robić. I dzięki temu jakoś tak po prostu zwyczajnie odkryłem po prostu jakąś taką zwykłą zajawkę, zainteresowanie. No i w sumie w to poszedłem, więc jakoś konsekwentnie od tego 2009-2010 roku wrzucałem treści do internetu. Z tym zaczęło to łapać jakieś większe liczby. To jakieś no, dziesiątki tysięcy już tam zaczęły się pojawiać pod filmami. No i faktycznie to był taki moment, że faktycznie zaczęło to coś napędzać. I faktycznie, jak już zaczęło to już być na takim poziomie, że już nawet było po 100 czy 200 tysięcy na jednym filmie, i w sumie to były regularne wyświetlenia w każdym miesiącu, właśnie dzięki social mediom one mi na tyle zmieniły życie, że zacząłem nagrywać filmy dla innych. Na święta dostałem kamerę, tam połowę do tego dołożyłem i faktycznie z tym zacząłem pracować i zacząłem rozwijać i w sumie doszło do momentu takiego, że i rozwijam się i pracuję 7 lat w branży okołofilmowej czy social mediach. Gdyby nie to, to nie wiem, co bym robił dzisiaj, ale naprawdę myślę, że social media drastycznie zmieniły mi życie i gdyby nie to, to nie wiem, co bym robił innego, bo absolutnie to kocham i na nic innego bym tego nie zamienił.
Staram się nie trzymać zasady niegromadzenia nadmiernej ilości garderoby. Gdy przybywa mi jakiś nowy garnitur, to pozbywam się jednego ze starszych. Właśnie pożegnałem się z garniturem, który był uszyty z doskonałej jakości wełny Marzotto, o niebanalnym wzorze prążków. Nigdy jednak nie wszedł do grupy moich ulubionych garniturów.
Modą męską, a w zasadzie eleganckim ubiorem, to interesowałem się od zawsze, od kiedy pamiętam. Kiedy moja praca zawodowa stała się mniej intensywna, to ja postanowiłem właśnie dzielić się swoją pasją do elegancji i założyłem blog. No i ten blog funkcjonuje już od 10 lat. Ma bardzo liczne grono czytelników. Ja, tak się składa, akurat pracowałem na menedżerskich stanowiskach w firmach takich dużych, w których obowiązywał ściśle określony kod ubraniowy, szczególnie kadrę menedżerską. Po prostu garnitur i krawat to było obowiązkowe. Co mi zresztą bardzo odpowiadało, bo ja lubię ubierać się właśnie elegancko, lubię nosić krawat. Ta moja pasja do elegancji była częściowo wymuszona przez pracę właśnie na takich stanowiskach, no ale w większości to wynikało po prostu z mojego zainteresowania tym tematem. Później, kiedy już zacząłem prowadzić blog, też zaczęły się mną interesować różne firmy odzieżowe. I na przykład miałem taki okres, że projektowałem odzież dla firmy Pruchnik. Ukazały się dwie kolekcje takie sygnowane przeze mnie i przez moich dwóch kolegów blogerów. Później z kolei z inną firmą nawiązałem kontakty i do dzisiaj te kontakty trwają i projektuję cały czas garnitury dla tej firmy. I to jest o tyle ciekawe, że mam możliwość, że jest możliwość uszycia garniturów, które są inne niż obecnie są modne.
Nagrywanie takich filmów jest w jakimś stopniu drobną terapią dla mnie, bo też utrwalam sobie takie, myślę, wartościowe rzeczy w swojej głowie.
Nie da się rozwijać z kimś, kto unika konfrontacji. Dlatego, że jeżeli unikacie konfrontacji, to unikacie po prostu rozwoju i poprawy. Jeżeli ktoś ucieka w momencie, kiedy staje się bardziej coś pod górkę, zaczyna być po prostu trudniej, to po prostu nie da się żyć w zdrowy sposób. I to samo dotyczy relacji. Trzeba być zawsze z kimś, kto nie boi się konfrontacji, powiedzieć o tym, co czuje, rozmawia o emocjach, o bardzo ważnych rzeczach, które są nieprzyjemne, ale dzięki temu zalicza jakikolwiek progres.
Później na etapie gimnazjum zacząłem się borykać po prostu z gnębieniem. Tego, że jestem po prostu rudy. W gimnazjum miałem bardzo ciężko. I dzięki właśnie internetowi miałem taką swoją ucieczkę do czegoś innego, ponieważ nie oglądało tego dużo osób. Powiedziałbym, że nawet bardzo mało, bo to nawet nie wiem, czy miało 1000 wyświetleń w tamtym czasie per jeden film. Nie miałem znajomych w prawdziwym życiu, więc miałem znajomych w internecie tych widzów. To byli tacy moi odbiorcy, do których mogłem się odezwać, z którymi mogłem pogadać i to był też z niektórymi grałem w gry wspólnie, bo dzięki temu w sumie przetrwałem przez to gimnazjum, które było dla mnie piekłem. Ten element tych widzów internetowych uzupełnia mi po prostu braki przyjaźni, których nie mogłem nabyć jakby w świecie rzeczywistym, ponieważ ludzie mieli szyderę i nawet najzwyczajniej w świecie po prostu nie chcieli mnie dopuścić do swojego życia, a tak nie tyle co kreowałem własną rzeczywistość, ale mogłem być po prostu sobą w internecie. To w sumie doprowadziło to do miejsca, w którym jestem dzisiaj.
Bardzo zaangażowany w social media. Udzielał się na Facebooku, na YouTubie. On bardzo dużo wrzucał takich filmików powiązanych z Minecraftem. To w ogóle, że on się angażował w te wszystkie społeczności na Facebooku, w te grupy, te fandomy tak zwane, to mu jakoś pozwoliło odnaleźć nowych znajomych, też rozwijać swoje zainteresowania. Jako jeden z niewielu chłopaków był na grupie Dziewczyny Wiecie Więcej. To jest taka grupa dla dziewczyn. I tam dziewczyny się zwierzają ze swoich problemów, takich również dotyczących okresu dojrzewania. I to było dla mnie też bardzo ciekawe, że on dzięki temu w ogóle, mimo tego okresu buntu, że nastolatki się kojarzą z tym, że nie, dziewczyny i tak dalej, to miał bardzo dużą wiedzę. Dzięki Facebookowi to dostał jakieś takie wsparcie, że byli tam ludzie, którzy doceniali to, co on robi i miał takich swoich, powiedzmy w cudzysłowie, fanów i też po prostu przyjaciół, którzy robili też podobne filmiki, robili podobne rzeczy. To mu dodało otuchy, a jednocześnie właśnie też zbierał taką fajną wiedzę życiową. I mam wrażenie, że to też dają social media, że tam trochę łatwiej jest nawiązać taki kontakt, bo no to jest właściwie jedno kliknięcie i jak coś pójdzie nie tak w tej relacji, to można kogoś zablokować. A jednocześnie jak dobrze się z kimś pisze, to można się z nim poznać też na żywo. I to jest takie, mam wrażenie, że w tych social mediach jest po prostu mniejsze ryzyko, że ludzie, szczególnie nastolatki, oni się mniej boją po prostu.
W tym poście piszę o najsłynniejszych kapeluszach filmowych wszechczasów. Czyli pokazuję zdjęcia, kadry z różnych filmów, z różnych okresów, takich, w których mężczyźni występują w kapeluszach, ale w których te kapelusze odgrywają jakąś istotną rolę w filmie. I takim typowym przykładem to jest Indiana Jones. Moja działalność na Facebooku ściśle się wiąże z blogiem i ja tam w zasadzie głównie umieszczam linki do kolejnych postów, które umieszczam na blogu. Ale co ciekawe, na Facebooku jest bardzo żywa dyskusja pod tymi postami. Czasami to jest kilkaset komentarzy nawet. I bardzo ciekawe są te komentarze, bo ludzie się odnajdują właśnie w tej elegancji. Widzą, że coś może wyglądać inaczej niż ta szarość naszej ulicy. Bardzo chętnie to komentują. I to jest jedna grupa komentatorów, ale ponieważ te posty mają bardzo szeroki zasięg, więc one trafiają też trochę do ludzi takich zupełnie przypadkowych. I jest też dużo takich komentarzy, one nie są hejterskie, ale są takie zdecydowanie negatywne, że takie typu w głowach się poprzewracało, no, żeby tam ubierać się tak jakoś, to przecież dres i t-shirt to jest wygodne i wystarczające i wszędzie pasuje. No więc to taka facebookowa ciekawostka, że są właśnie bardzo różne punkty widzenia. A jeszcze co ciekawe, ja w zasadzie przez te 10 lat funkcjonowania w mediach społecznościowych nie spotkałem się z takim typowym hejtem. Czasami się coś zdarzy tam jakiegoś takiego nieprzyjemnego, ale to bardzo rzadko. Natomiast nie ma takiego typowego hejtu. To coś w tym jest, myślę. Myślę, że ta elegancja tak trochę łagodzi ten obyczaj. Bo ja pamiętam, że kiedyś ukazał się taki artykuł ze zdjęciami na mój temat, to już dość dawno temu, który wywołał ogromną dyskusję. Tam było ponad 500 komentarzy pod tym artykułem. Tam 90, może 95% tych wszystkich komentarzy było pozytywnych, co mnie niezmiernie zadziwiło. Ale też ucieszyło oczywiście, to miłe było bardzo. Jedyne takie komentarze, właśnie nie negatywne, ale takie niezbyt może przychylne, to polegały na tym, ich było wiele, więc to było znamienne bardzo. No przecież to niemożliwe, żeby facet sam z siebie się tak dobrze ubierał. No to musi mieć jakiś sztab ludzi, kobiety, które o to dbają, wybierają mu, a on na siebie zakłada, robi zdjęcia i już, no i bohater wielki. No oczywiście to nie miało nic wspólnego z prawdą, bo ja o wszystkim decyduję sam, wszystko dobieram sam, ale żona ma też znaczący udział w moim blogu i w ogóle w mojej działalności w mediach społecznościowych, ale nie w tym sensie, że wybiera mi ubrania, tylko robi zdjęcia. Otóż autorką wszystkich zdjęć, które ja umieszczam w blogu, w mediach społecznościowych, jest żona.
Przykładowy, zwykły żart.
Jakiej pracy nigdy nie dostanie rudy? Poznajomość.
No i przykładowo taki film, no to już ma 2,4 miliona wyświetleń. Bardzo taką podstawową informacją, która była przekazywana przez moich rodziców, było to, żeby po prostu nie podawać danych wrażliwych jakichś w internecie obcym ludziom. I to była taka twarda zasada, której się bardzo trzymałem, bo też przez bardzo długi czas nie pokazywałem twarzy w internecie i przez wiele lat uważam, że jednak mimo wszystko trzeba mieć swój własny rozum, jak się korzysta z tego internetu. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo, to przede wszystkim taki zdrowy rozsądek.
W sumie gdyby nie Facebook i inne social media, to Filip nie byłby tym, kim jest teraz, bo to mu pozwoliło w ogóle rozwinąć te zainteresowania, wypromować się jako człowieka. Więc myślę, że to jest bardzo ważna po prostu część jego tożsamości i osobowości też poniekąd, jego zainteresowań. Pewnie nie byłby tak dobrym filmowcem, jak jest teraz, bez tych narzędzi.
to też no, mam swoją taką spółkę, firmę, gdzie realizuję reklamy dla influencerów, dla różnych marek. Chcę zbudować jakiś taki fajny, rozpoznawalny dom produkcyjny, też chcę reżyserować. Co mi najbardziej dawało tworzenie po prostu treści w internecie, to było po prostu odnalezienie siebie w świecie, w którym nie do końca się odnajdywałem, ponieważ nigdy nie mogłem być sobą, a dzięki internetowi mogłem być sobą i mogłem tworzyć treści, za które jestem akceptowany, nie muszę udawać nikogo. Doświadczenia życiowe budują nas, czy tego chcemy, czy nie. Jestem temu bardzo wdzięczny i cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem.
Mogę z całą stanowczością powiedzieć, że blog, Facebook, Instagram zmieniły dość zasadniczo moje życie. Po pierwsze, ja teraz jestem już na emeryturze, cały czas mogę poświęcać tym mediom i dzięki temu mam jakoś zorganizowane życie. Ta aktywność w mediach społecznościowych, no to nie polega tylko na tym, żeby tworzyć nowe materiały i umieszczać tam. To oczywiście jest bardzo ważne i bez tego ani rusz, ale to też polega na tym, żeby dyskutować, wymieniać poglądy z czytelnikami, obserwatorami. No to jeśli ja dostaję kilkaset wiadomości dziennie, no to jest już poważne wyzwanie. Odpowiadanie na te wiadomości zajmuje dużo czasu. Jest to niewątpliwie dla mnie praca w tej chwili, ale to nie jest taka praca w rozumieniu takiego obowiązku i takiego ciężaru. To jest raczej praca w sensie takiej swobody podejścia i wypełniania czasu w życiu po prostu.
Też ważna jest umiejętność odpowiedzialności za własne błędy. Tak samo, nie wiem, być z kimś, kto nie mówi o niczym i nagle czeka, aż ten problem urośnie. Kurczę, to jest życie w wielkim strachu, to jest złe. Dzięki wspólnym wychodzeniu przez trudne doświadczenia, razem pozyskujecie tak jakby taki pasek w Simsach, że po prostu wasza relacja się rozwija, ponieważ jesteście bogatsi o nowe doświadczenia i jesteście bardziej zawężeni, to jest super.
Czy social media mogą nad nami przejąć kontrolę? To jest takie pytanie dla każdego trochę indywidualne, ponieważ no, z perspektywy dla mnie, jako twórcy internetowego, to tak, social media mogą zdecydowanie przejąć kontrolę nad naszym życiem. Możemy wpaść w pułapkę patrzenia na statystyki. Czy ma odpowiednią ilość odtworzeń, czy lajki się zgadzają. Dla wielu osób to się może wydawać śmieszne, że lajki, a jakie to ma znaczenie, ktoś wrzuca prywatnie i przejmuje się lajkami, no to okej, to jest troszkę inny typ problemu. Ale natomiast jeżeli dla kogoś jest pracą wrzucanie treści do internetu, to bardzo łatwo popaść w tą pułapkę tych statystyk plus porównywania się z innymi twórcami i łatwo nam jest właśnie wpaść w taką pułapkę, że a, ja jestem gorszy, bo to. Social media zdecydowanie mogą przejąć kontrolę nad naszym życiem, ale tak jak w sumie każdy element naszego życia, jeżeli za bardzo damy się jemu pochłonąć. I bardzo wierzę w to, że rzeczywistość jest taka, jaką ją postrzegamy. Jeżeli postrzegamy, że nam dane filmy nie ma danych wyświetleń, to jest koniec świata, to będzie dla nas koniec świata. Mimo, że tak naprawdę nie jest, bo żyje 8 miliardów ludzi i w sumie w skali całego świata, to jest żaden problem. Ale jeżeli dla nas to jest katastrofa, to będzie katastrofa. I to jest taka lekcja, myślę, do każdego aspektu naszego życia, że w sumie tak jak to postrzegamy, taka będzie nasza rzeczywistość.
Myślę, że kwestia platform internetowych, social mediów powinna być bardziej regulowana, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, ponieważ ilość danych, które aplikacje od nas uzyskują, jest po prostu ogromna. Powinny być specjalne regulacje na temat stosowania również Photoshopa, na przykład we francuskim Vogue, wszystkie zdjęcia, które były podane obróbce, muszą mieć taką informację, co uważam, że jest bardzo dobre. Również trzeba oznaczać aktualnie współprace reklamowe, co uważam, że jest dobrym krokiem, tak? Jeśli dana osoba ma świadomość, że jest to reklama produktu, wie, że nie będzie to stuprocentowo szczera opinia, ponieważ ma to przede wszystkim spromować. Więc uważam, że to są takie małe kroki, które już zrobiły duży wpływ na to, jak my kupujemy w internecie. Natomiast uważam, że jest bardzo dużo rzeczy jeszcze do zrobienia, szczególnie żeby uchronić te najmłodsze pokolenia, które w tym internecie są de facto od małego, przed hejtem, przed kompleksami, żeby po prostu to powstrzymać. Prawda jest taka, że social media trochę przejęły moje życie, ponieważ zauważyłam, że mniej czytam. Ten czas, który mogłam przeznaczyć na czytanie powieści i książki, przeznaczam na scrollowanie treści na Instagramie. I to jest takie słodko-gorzkie, bo z jednej strony Instagram można naprawdę fajne rzeczy znaleźć, ciekawe treści, ale no nic nie zastąpi takiej prawdziwej historii, książki napisanej przez człowieka z krwi i kości i po prostu ćwiczenia swojej wyobraźni. Mam wrażenie, że social media spowodowały trochę zanik takich prawdziwych więzi międzyludzkich, ponieważ mamy tak naprawdę dostęp do każdego w każdym momencie, to zaniedbujemy te relacje na żywo, nie spotykamy się tyle ludźmi, nie rozmawiamy tyle z ludźmi. Te znajomości tak naprawdę się dystansują, to już nie jest tak jak kiedyś, że wszyscy mieszkają wokół siebie, że poznaje się swoich sąsiadów. Ma się tak naprawdę przyjaciół na całym świecie, ale jednocześnie jest się bardzo samotnym.
Ja muszę powiedzieć, że mam duży dystans do mediów społecznościowych i to traktuję je jako narzędzie do tego, żeby dotrzeć do odbiorców. Natomiast zdaję sobie doskonale sprawę, że media społecznościowe mogą być pewnym narkotykiem. Jeśli się w to wpadnie, to można mieć poważne kłopoty. Ja nie miałem z tym nigdy problemu, ale słyszałem o wielu osobach, które miały z tym problemy. Nawet ostatnio ukazała się książka na ten temat, napisana przez takiego bardzo znanego youtubera. I właśnie tam ten człowiek pisze o tych niebezpieczeństwach, które się za tym kryją, bo na tych mediach społecznościowych można całkiem nieźle zarabiać, jeśli się ma odpowiednio duże zasięgi. No a ci słynni youtuberzy miewają te zasięgi rzędu miliona i więcej nawet, w związku z czym jest wiele firm zainteresowanych tym, żeby się tam reklamować. I wpada się w pewną pułapkę, bo ciągle się chce mieć większe zasięgi, żeby więcej zarabiać. No to zarabia się więcej, no to chce się mieć jeszcze większe zasięgi i tak dalej. A to jest bardzo kapryśne medium i w pewnym momencie może się okazać, że nastąpi odwrót czytelników. No i co wtedy? Nagle człowiek jest przyzwyczajony do tego życia intensywnego i wielkich zarobków i nagle to wszystko upada z dnia na dzień. To jest dość poważne niebezpieczeństwo. Może prowadzić do pewnego uzależnienia, do tego stopnia, że całe życie się podporządkowuje właśnie funkcjonowaniu tego medium. Również kontakty, które się nawiązuje, relacje. No tenże właśnie youtuber przytacza w swojej książce i taki przykład pary, która obydwoje byli znanymi youtuberami, mieli bardzo duże zasięgi i te zasięgi im ciągle rosły. I w pewnym momencie tej pani te zasięgi rosły nadal bardzo intensywnie, a panu zaczęły gwałtownie spadać. No i ich związek się rozpadł, ponieważ pani uznała za mezalians pozostawanie w związku z człowiekiem, który ma tak małe zasięgi. No to jest tragiczne, jeśli się pomyśli, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Jeszcze jest też inny aspekt tego, jak się funkcjonuje w mediach społecznościowych, to przeważnie komentarze zostawiają ludzie, którym się to podoba, którzy są zafascynowani tym, co się robi. W związku z czym te komentarze są nie to, że pozytywne, ale entuzjastyczne, a czasami wręcz bałwochwalcze. I trzeba do tego mieć duży dystans, bo jeśli się tego dystansu nie ma i się w to uwierzy, to nagle się człowiekowi wydaje, że jest kimś lepszym, kimś na jakimś wyższym poziomie. I to też jest pewien narkotyk, który może sprowadzić na manowce. Jest takie niebezpieczeństwo. Można w ogóle pomieszać sobie rzeczywistość, w której żyjemy, z tą rzeczywistością sztuczną, która jest wytworzona dzięki tym naszym mediom i dzięki licznej rzeszy fanów, obserwatorów. Trzeba mieć tego świadomość i się pilnować, żeby w to nie wpaść, no bo to naprawdę może być groźne. Może to prowadzić nawet do bardzo poważnych zaburzeń, z depresją włącznie. Wiele ludzi może sobie z tego zupełnie nie zdawać sprawy i oni mogą przechodzić różne stresy, a nawet depresje, nie zdając sobie sprawy, że to jest po prostu jednostka chorobowa i że to trzeba się poddać leczeniu. Najważniejsze jest to, żeby nie przesadzać z identyfikacją z tymi mediami, które się tworzy. Tylko po prostu żyć swoim życiem, a media traktować jako zabawę, możliwość kontaktu z innymi ludźmi, ale nie jako istotę życia.